kiedy ukrzyżowano Jezusa Chrystusa, kiedy żołnierze przybijali Go do krzyża, Jezus powiedział słowa, które wielu z nas pewnie pamięta. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. I nie wiemy, w jakim języku Jezus powiedział te słowa. Nie wiemy, czy były one zrozumiałe dla Rzymian. Nie wiemy, czy powiedział je na tyle głośno, żeby oni usłyszeli. Ale powiem wam, że na miejscu Rzymian, gdybym zrozumiał, usłyszał te słowa, to bym się obraził. Bo oni dobrze wiedzieli, co robią. Oni byli fachowcami w swojej dziedzinie. To nie była ich pierwsza egzekucja. Robili to już na pewno wielokrotnie. Robili to bardzo sprawnie. Oni znali się na swojej rzeczy. I powiedzieć im, że nie wiedzą, co robią, że nie znają się na tym, co robią, to naprawdę byłoby obraźliwe. Wiecie, w pewnym sensie można powiedzieć, że wszyscy, którzy byli zaangażowani w ostatnie dni życia Jezusa, byli przekonani, że postępują najlepiej, jak to możliwe, że wiedzą, co robią. Przywódcy żydowscy widzieli w Jezusie zagrożenie dla własnej pozycji, ale nie tylko dla własnej pozycji, ponieważ Izrael znajdował się pod okupacją rzymską. Jakiekolwiek powstanie, jakakolwiek rewolucja skończyłaby się tym, że przyszłyby wojska rzymskie i odebrałyby im nawet tą niewielką niezależność, jaką posiadali. Więc z perspektywy przywódców żydowskich, w ich interesie, w interesie całego narodu, leżało to, żeby zdławić wszelkie ruchy powstańcze. I wielu z nich pewnie uważało, że decydując się na farsę, jaką był proces Jezusa, decydując się na niesprawiedliwą rzecz, jaką czynili wobec Jezusa, w gruncie rzeczy robią coś, co jest wyrazem większego dobra, większej potrzeby całego narodu. Piłat był w Jerozolimie tylko po to, żeby nie dopuścić do żadnego powstania. Na co dzień mieszkał zupełnie gdzie indziej, ale ponieważ to było wielkie święto i przybywało tam wielu ludzi, on razem z całą grupą wojska przyjeżdżał wtedy do Jerozolimy po to, żeby czuwać nad wszystkim na miejscu. Jego zadaniem było nie dopuścić do jakichkolwiek zamieszek. Więc kiedy on pod naciskiem przywódców żydowskich decyduje się skazać Jezusa na ukrzyżowanie, w gruncie rzeczy robi to po to, żeby wykonać to, do czego został tam posłany, żeby zadbać o to, żeby w Izraelu panował pokój. Rzymscy żołnierze wykonywali to, do czego ich przeszkolono. Oni mieli utwierdzać cesarstwo rzymskie, mieli zadbać o to, żeby nikt się przeciwko temu cesarstwu nie zbuntował. Jeżeli się zbuntuje, niech poniesie karę. I w pewnym sensie nawet niektórzy u Judasza upatrują się jakichś wyższych motywów, że być może rozczarowany tym, że Jezus nie robi tego, co on oczekiwał, że robi. Że Jezus nie woła ludzi do tego, żeby powstali przeciwko Rzymowi. Może próbował sam wywołać jakieś powstanie, wydając Jezusa? Albo przynajmniej doszedł do wniosku, że popełnił błąd, idąc za Jezusem. Wiecie, naprawdę wielu ludzi, którzy byli w tamtych czasach, zaangażowani w tamte dni, jestem przekonany, że uważali, że postępują najlepiej, jak potrafią. Że robią dokładnie to, co należało zrobić. I powiedzieć im, że nie wiedzą, co robią, nie wiedzą, co czynią, mogło być obraźliwe. I nie tylko oni mimo wszystko się mylili. Także uczniowie byli zagubieni w tym wszystkim, co się dzieje. Wiecie, może wrócę do poprzedniego slajdu. O, teraz mi się pogubiło wszystko. Współcześni bibliści czasami, kiedy mówią o tym, co się działo, przedstawiają Jezusa jako kogoś, kto stał się ofiarą tamtego systemu. Że gdyby tylko Jezus ze swoim przesłaniem przyszedł w innych czasach, nie za Rzymian, ale powiedzmy za Machabeuszy, że gdyby to było w innych, może porze roku, może nie tego święta, ale wtedy, kiedy w Jerozolimie nie było Piłata, nie byłoby Rzymian. Gdyby tylko Jezus postąpił inaczej, to może miałby szansę zrealizowania swojego programu politycznego czy gospodarczego. I uważają, że Jezus staje się ofiarą systemu politycznego, sytuacji politycznej, jaka się wtedy zdarzyła, jaka miała miejsce. Ale kiedy czytamy Biblię, widzimy je zupełnie inaczej. Że to nie Jezus był tym, który nie wiedział, co się dzieje, ale właśnie wszyscy inni, na dobrą sprawę, nie rozpoznali czasu, w jaki się znaleźli. Ci, którzy byli przekonani, że postępują właściwie, w gruncie rzeczy bardzo się mylili na temat tego, jak wyglądała rzeczywistość. I tak jak wspomniałem, nie tylko oni się mylili, ale nawet sami uczniowie nie za bardzo mieli pojęcie, co się dzieje. W wielu Ewangeliach znajdziecie takie słowa. W Ewangelii Łukasza też są mocno uwypuklone. Że kiedy Jezus po swoim przemienieniu, po tym, kiedy ukazał się w uwielbionej postaci trzem ze swoich uczniów, zaczął mówić im, że musi iść do Jerozolimy i tam będzie ukrzyżowany i tam zginie i później zmartwychwstanie, wszyscy ewangeliści mówią nam, że ludzie, że uczniowie Jezusa nie mieli pojęcia, o czym on mówi. Kiedy krótko przed wejściem do Jerozolimy znowu mówi w Ewangelii Łukasza, że idzie i zostanie wydany w ręce ludzkie i zostanie zabity i później zmartwychwstanie, Łukasz mówi, ale oni nie mieli pojęcia, o co mu chodzi. Nie rozumieli słowa, do których mówił. Nawet dla uczniów to może nam się wydawać dziwne, to, co się działo przez tamte dni, było zaskakujące. Jesteśmy teraz w Ewangelii Łukasza. W tym cyklu patrzymy na poszczególne cztery Ewangelie i jak one przedstawiają ostatnie dni życia Jezusa. I tak jak wspomniałem już tydzień temu, Ewangelia Łukasza należy do tak zwanych Ewangelii synoptycznych. Ewangelii, które prezentują te ostatnie dni w dosyć zbieżny sposób. I takim głównym wątkiem, który przedstawialiśmy tydzień temu, jest właśnie wątek polityczny. Tego, jak sposób rozgrywała się sytuacja wokół Jezusa, który mógł być przywódcą powstania, mógł być Mesjaszem, i za takiego się przecież podawał dla wielu Żydów, być Mesjaszem, to znaczyło właśnie stanąć na czele zbrojnego powstania i wyzwolić ich spod niewoli rzymskiej. Ale Łukasz z tych wszystkich pokazuje nam, że ci, którzy patrzyli tylko na sytuację polityczną, bardzo się mylili. I to już widać w samym początku Ewangelii Łukasza, nie tylko na końcu. Wiecie, pierwsze słowa, które wypowiada Jezus w Ewangelii Łukasza, w gruncie rzeczy mówią tą samą rzecz, że nawet jego najbliżsi nie do końca rozumieli, co się dzieje. Kiedy Maria i Józef z nastoletnim Jezusem przyszli do Jerozolimy i później wracając do domu zorientowali się, że Jezusa wokół nich nie ma, zaczęli go szukać, dopiero po 2-3 dniach znaleźli go w świątyni. I Maria z takim wyrzutem mówi, co żeś ty zrobił, czemu nas narażasz na takie zdenerwowanie? A Jezus odpowiada im, ale czemu mnie szukacie? Czy nie wiecie, czy nie rozumiecie, że ja muszę być w tym, co jest ojca mego? I Łukasz mówi, nie, nie rozumieli. Nawet Maria i Józef, najbliżsi Jezusa, nie rozumieli, co jest przed nimi. Z drugiej strony w Ewangelii Łukasza są ludzie, są istoty, którzy rozumieli. I się robi taki niesamowity kontrast, bo z jednej strony ci, którzy uważali, że panują nad wszystkim, nie mieli pojęcia, z czym mają do czynienia, a z drugiej strony świat duchowy dobrze wiedział, co się dzieje. Bo kiedy aniołowie przyszli do pasterzy na polu i zapowiadali im, że narodził się Jezus, mówili, narodził się wam Zbawiciel, ten, który da wam zbawienie. Kiedy Jezus później ogłaszał początek swojej misji, czytamy, że demony dobrze wiedziały, z kim mają do czynienia. Bo kiedy wyganiał demony w synagodze, gdzie indziej demony mówiły mu, co my mamy z tobą, święty Boże. I też wiemy, że Symeon i Anna, ludzie, którzy oddali Bogu właściwie całe swoje życie i ostatnie lata swojego życia spędzali w świątyni, też rozpoznali to, z czym mają do czynienia. Kiedy dzieciątko Jezus przyniesiono do świątyni, aby poświęcić je Bogu, Symeon wziął je na ręce i dziękował Bogu za to, że Bóg dał mu dożyć chwili zbawienia Izraela. Jest ten taki dziwny kontrast. Jedni, którzy uważają, że dobrze wiedzą, co robią, co się dzieje, ale nie wiedzą, nie mają pojęcia. I są ci w świecie duchowym i ci, którzy zwracają uwagę na rzeczy duchowe, którzy rozpoznają w Jezusie tego, kim jest naprawdę. Zbawicielem, który przyszedł nie tyle zaprowadzić wolność polityczną od Rzymian, ale przemienić ludzkie życie. Kiedy Jezus rozpoczynał swoją służbę, kiedy pewnego dnia przyszedł do synagogi w swoim rodzinnym mieście w Nazarecie, sięgnął po zwój z księgi Izajasza. Właściwie wręczono mu ten zwój. I tutaj widzimy drugi ważny wątek w Ewangelii Łukasza. Że wszystko, co się działo, wszystko, co się wydarzyło, było w gruncie rzeczy wypełnieniem pism. Jezus przeczytał słowa, które odnosiły się w tamtych czasach i dalej w teologii żydowskiej, tak zwanej sługi Izraela, pokornego sługi Bożego, który ma zaprowadzić właśnie pokój na ziemi. I mówi, Duch Pański nade mną. Namaścił mnie, abym zwiastował Bogim dobrą nowinę, posłał mi, abym ogłosił jeńcom wyzwolenia, ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Żydzi dobrze znali te słowa. To były słowa, które dawały im nadzieję. Ale Jezus staje teraz, właściwie usiadł, bo u nich było odwrotnie. Do czytania się wstawało, a do mówienia rozważań, kazań się siadało i mówi, teraz to słowo wypełniło się w waszych ustach. To, co było napisane przed wiekami, było napisane o mnie. I teraz wy będziecie widzieli, jak to się wypełnia. Gdybyście tylko zwrócili uwagę na te słowa, moglibyście zobaczyć rzeczy, które przed innymi są zakryte. Ale jak czytamy, ludzie w Nazarecie nie zorientowali się, co się naprawdę dzieje. I tego samego dnia byli gotowi Jezusa zabić, zepnąć go ze skały. Bo mimo iż mieli słowo, mimo iż mieli pisma, mimo iż Bóg objawiał to wcześniej poprzez proroctwa, poprzez słowa proroków, poprzez swoje słowo, ludzie tak bardzo zanurzyli się w swojej codzienności, w swoich planach, że nie dostrzegli tego, co się dzieje. I to jest taki wątek, który przeplata się przez całą Ewangelię i bardzo wyraźnie uwypukla się właśnie w ich ostatnich rozdziałach. Kiedy Jezus w dzień triumfalnego wjazdu do Jerozolimy, zwaną Niedzielę Palmową, którą dzisiaj obchodzimy, wjeżdża do miasta i ludzie wiwatują na jego cześć, mówią, to jest król, przychodzi jako król, bo sposób, w jaki Jezus wjeżdża, był właśnie spełnieniem kolejnego proroctwa napisanego o nim w przeszłości. Jezus, i czytamy o tym właściwie tylko w Ewangelii Łukasza, patrzy na Jerozolimę, na miasto, w którym się skupiały wszystkie nadzieje Izraela i zauważcie, co mówi. Gdybyś i ty, Jerozolima, gdybyś ty, wielkie, święte miasto, poznało w tym dniu, co służy naprawdę twojemu pokojowi, ale to jest zakryte przed twoimi oczami. Gdyż twoi nieprzyjaciele zrównają cię ziemią już niedługo i nie pozostawią kamienia na kamieniu, dlatego, żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Jezus wjeżdża do Jerozolimy, od samego początku mówi, ale oni nie wiedzą, to miasto nie wie, co się teraz wydarzy. Wszyscy ludzie, którzy tam byli, Piłat, przywódcy żydowscy, Rzymianie, Judasz, każdy inny, oglądali te wydarzenia, nie mając pojęcia tak naprawdę, co się dzieje. Kiedy Jezus został schwytany, kiedy postawiono go przed arcykapłanami, przed przywódcami żydowskimi, i oni pytają go, kim jesteś, próbują zrealizować swoje cele, zapanować nad niespokojną sytuacją polityczną i domagają się od Jezusa, żeby powiedział wprost, czy uważa się za Mesjasza, czy nie. On mówi, choćbym wam powiedział, kim naprawdę jestem, po co przyszedłem, to i tak nie uwierzycie. Choćbym ja was pytał, co to wszystko znaczy, nie potrafilibyście mi odpowiedzieć. Tak bardzo skupili się na swojej interpretacji rzeczywistości, że nie byli w stanie dostrzec tego, co rozgrywało się przed ich oczami. W Ewangelii dla nich to wszystko było właśnie kwestią polityczną. Dla nich Jezus był tylko zagrożeniem, który podburza lud. Dla nich Jezus był tylko kimś, kogo należało odsunąć ze względu na własną pozycję i ze względu na dobro polityczne całego narodu. W Ewangelii Łukasza czytamy jako jedynej Ewangelii, że Jezus został posłany także do Heroda. Że nie tylko Piłat wtedy zjechał do miasta, ale także Herod, a król terenu znajdujących się na północ od Judei. Bo kiedy Piłat dowiedział się, że jest Herod, który panował nad Galileją i że Jezus pochodzi z Galilei, to wysłał go do Heroda, żeby Herod próbował coś z nim zrobić. I czytamy, że dla Heroda Jezus był tylko jakimś cudotwórcą, jakimś wędrownym kaznodzieją. Że Herod się ucieszył, kiedy przysłano do niego Jezusa, bo od już dłuższego czasu chciał go zobaczyć, chciał zobaczyć cuda, jakie Jezus dokonuje. Wiecie, dla Heroda Jezus był tylko rozrywką, ciekawostką w nudnych czasach, w zwykłej codzienności panowania nad jakimś zakątkiem cesarstwa rzymskiego. Nie widział w nim tego, kim Jezus był naprawdę, ale tylko kogoś, kto ma mu zapewnić jakąś rozrywkę. Kiedy później Jezus został odesłany z powrotem do Piłata, Piłat patrzy na niego i mówi, ale ja nie widzę w nim nikogo, kto by był zagrożeniem, jakiego się dopatrujecie. I mówi przywódcom żydowskim, że słuchajcie, on nie jest winny rzeczy, których oskarżacie. Ja żadnej winy w nim nie widzę, więc z mojej strony to co najwyżej go wychłoszczemy i wypuścimy. To w ogóle było ciekawe. Jak byłeś niewinny w Cesarstwie Rzymskim, to tak na wszelki wypadek dostałeś chłostę. Ale wiecie, dla Piłata celem było to, żeby zapanować nad tym, co się dzieje. Nie chciał wywoływać buntu, nie chciał wywoływać zamieszek, a to już było na granicy poważnych zamieszek, więc kiedy przywódcy żydowscy nalegali na to, żeby coś z tym Jezusem zrobić, Jezus tylko Piłat im uległ ze względu na wyższe dobro tego, co miał czynić. I chociaż dostrzegł, że Jezus jest niewinny, nie widział, kim Jezus jest naprawdę. Nie widział, że Jezus jest Zbawicielem, Mesjaszem i Królem, który przyszedł, żeby zaprowadzić coś zupełnie innego, większego niż Cesarstwo Rzymskie. Kiedy Jezus idzie, niosąc swój krzyż, czytamy, że kobiety, które były wokoło, płakały nad Jego losem. I to jest niesamowite, bo Jezus się odwraca i mówi, słuchajcie, nie nade mną płaczcie. Płaczcie raczej nad losem, który was spotka za kilkadziesiąt lat. Kiedy przyjdą Rzymianie, kiedy wasze życie będzie zagrożone, kiedy będziecie musiały uciekać, żeby ratować siebie i swoje dzieci. One patrzyły na Jezusa i widziały w nim kogoś, kto był może spełnieniem jakiejś ich nadziei i ta nadzieja ginęła. Jezus mówi, nie, nie, to nie tak. Nie skupiajcie się tylko na tym, co widzicie. Mój los w porównaniu z waszym losem jest zupełnie inną sprawą. Tu dzieją się rzeczy o wiele większe. I w końcu Jezus umarł na krzyżu. W Ewangelii Łukasza znajdujemy słowa, które wypowiedział wtedy, Ojcze mój, w ręce Twoje polecam ducha mojego. Dla Jezusa chwila śmierci nie była klęską, ale właśnie raczej wykonaniem woli Ojca. Bo On wszystko, co robił, robił, aby wypełniły się Pisma. Robił, aby wypełniło się to, co było o Nim wcześniej zapowiedziane, aby przynieść zbawienie Izraelowi i całemu światu. I później czytamy o tym, że gdy pierwszego dnia tygodnia kobiety przyszły do grobu, zastały odwalony kamień. Wiecie, to jest inna rzecz, która jest w Ewangeliach, której my czasami sobie nie zdajemy sprawy, że na dobrą sprawę żadna z Ewangelii nie mówi nam, jak się dokonało zmartwychwstanie. Tylko Ewangelia Mateusza mówi o tym, co się mniej więcej działo, ale mówi o tym, że było trzęsienie ziemi i że przyszedł anioł, żeby odwalić kamień. Ale co się działo między pogrzebem Jezusa a chwilą, kiedy przyszły kobiety, kiedy ten kamień został odwalony, to właściwie nie wiemy. I szczególnie te kobiety nie miały pojęcia, co się dzieje. Przyszły spodziewając się, właściwie czytamy też w innych miejscach, że nie wiedziały, w jaki sposób sobie poradzą, bo przecież kamień zasunięty, ale przychodzą, jest kamień odsunięty, grób jest pusty. I czytamy w Ewangelii Łukasza, że były z tego powodu bardzo zakłopotane, że nie wiedziały, co o tym myśleć. Jezus mówił wcześniej, że On zmartwychwstanie po trzech dniach, ale one jeszcze tego nie pamiętały. To była sytuacja, której się nie spodziewały. To było coś, co wykraczało poza ich zrozumienie. I wtedy pojawili się przed nimi aniołowie. I ich reakcją był strach. Ich reakcją była chęć ucieczki. Zatworzyły się i schyliły twarze ku ziemi. I dopiero wtedy aniołowie mówią im, przypomnijcie sobie, co Jezus mówił wam przez cały czas. I sobie przypomniały. Po zmartwychwstaniu Jezusa, dopiero wtedy w Ewangelii Łukasza zaczyna się zmieniać ludzkie patrzenie. Tak jakby przez całe te 3 lata służby Jezusa nie do końca rozumieli, co się dzieje. Dosłownie tak było. Rozmijali się z tym, co Bóg czynił przez Jezusa, ale kiedy nastąpiło zmartwychwstanie, nadszedł czas, żeby ujrzeć i zrozumieć, co się naprawdę stało. Czytamy, że pobiegły do apostołów, pobiegły do uczniów, ale oni też nie wiedzieli, co z tym zrobić. Kiedy powiedziały im, że grób jest pusty, że widziały aniołów i aniołowie powiedzieli, że nie trzeba szukać Jezusa wśród zmarłych, bo Jezus żyje, apostołom te słowa wydały się bajką, baśnią, wymysłem. Chociaż chodzili z Jezusem przez 3 lata, chociaż Jezus mówił im, co się stanie. Piotr pobiegł do grobu, nachylił się i zobaczył, co jest w środku i ujrzał tylko prześcieradła. Zobaczył, że rzeczywiście nie ma tam ciała Jezusa i odszedł, dziwiąc się, co się stało. Wiecie, w Ewangelii Łukasza ludzie bardzo często się dziwią. Około 2 razy częściej niż w innych Ewangeliach. Dosłownie, jak popatrzymy na to miejsce, to 2 razy częściej czytamy o tym, że ludzie dziwili się z powodu tego, co Jezus robił i co Jezus czynił. Przeczuwali, że coś się dzieje. Wiedzieli, że coś innego niż powinno się dziać następuje w życiu Jezusa, ale nie wiedzieli co. I w związku z tym tylko się dziwili, w związku z tym tylko byli zakłopotani. W związku z tym wiedzieli, że coś więcej za tym jest, ale nie wiedzieli, jak do tego dotrzeć. I tutaj zaczyna się kulminacja Ewangelii Łukasza. Czytamy, że tego samego dnia, niedzielę, 2 uczniów wybrało się do pobliskiej wioski, do Emaus. Wiecie, teraz taka mała dygresja. Pokazuję w czasie tego kazania wiele dzieł sztuki, które obrazują Jezusa w różny sposób, prawda? I to jest też niesamowitym świadectwem tego, jak bardzo my przywiązujemy się do naszych wyobrażeń na temat tego, jaki Jezus był, co Jezus robił. No nie tylko oni byli przekonani, że wiedzą, co się dzieje. Wszyscy artyści, którzy przedstawiali Jezusa w historii, najczęściej przedstawiali to zgodnie ze swoimi wyobrażeniami. Ci, którzy byli w średniowieczu, przedstawiali to tak, jakby się to działo w średniowieczu. Żołnierze rzymscy są ubrani w pełną zbroję, a Piłat ma na głowie jakąś fantazyjną czapeczkę szlachecką, czy coś w tym rodzaju. A ten slajd to już jest w ogóle, może powiedziałbym, przegięcie. Bo ciężko jest dopatrywać się w tym jakiegoś znaczenia teologicznego. Chyba, że ktoś, ten autor tego obrazu chciał powiedzieć, że zmartwychwstanie Jezusa było tak wielkim wydarzeniem, że nawet pustynia judzka zamieniła się w środkowoeuropejski las. I powiem wam, gdyby coś takiego się stało, to tam był cała Jerozolima patrząc na to, bo oni nigdy w życiu takiego lasu nie widzieli. My wszyscy przywiązujemy się do naszego obrazu Jezusa. Kiedy czytamy o Jezusie, ciężko nam jest się oderwać od tego, co nam wydaje się powinno w Nim być. I tak samo ci dwaj idą i nagle Jezus przyłącza się do nich, zaczyna iść z nimi. Kiedy się zatrzymują, czytamy, że byli zniechęceni. Jezus ich pyta, czemu jesteście tacy zasmuceni? Oni patrzą na Niego, tłumacząc to na naszą, jak człowieku, czy ty Gdzie ty byłeś przez te ostatnie dni? Czy ty jesteś jedynym w całej Jerozolimie, który nie wie, co się stało? Nie wiem, czy to była ironia Łukasza, czy... A to naprawdę brzmi ironicznie. Powiedzieć Jezusowi, czy ty jesteś jedynym, który nie wie, co się w ostatnich dniach działo, kiedy on był jedynym, który wiedział, co się działo. Ale Jezus podejmuje grę i mówi, no co się działo? No oni mu tłumaczą, w jaki sposób postrzegali. Nie słyszałeś o Jezusie z Nazaretu, który był wielkim prorokiem, który czynił wielkie rzeczy, który głosił Boże Słowo i o tym, jak arcykapłani nasz lud, zwierzchnicy, wydali dla niego wyrok śmierci, zniszczyli go, ukrzyżowali, zabili. A myśmy się spodziewali, że on przywróci, odkupi Izraela, przywróci nam wolność i królestwo. Już 3 dni po tym, jak to wszystko się stało, 3 dni po tym, jak nasze nadzieje zostały zrujnowane. A żeby było jeszcze więcej, teraz niektóre z naszych niewiast, z kobiet, były dzisiaj w grobu i wprawiły nas w zdumienie, bo wróciły i powiedziały, że jego tam nie ma i co więcej, że widziały aniołów, które mówią, że on żyje. Więc niektórzy nawet z nas, którzy tam byli, byli u grobu i rzeczywiście nie widzieli jego ciała. I my nie wiemy, co o tym myśleć. Uczniowie Jezusa, którzy powinni wiedzieć, którzy powinni go rozpoznać, którzy powinni mieć świadomość tego, co się rozgrywa, byli zupełnie zagubieni. I wtedy Jezus mówi im dosyć dosadnie. Myślę, że ewangelista, znaczy nasi tłumacze Ewangelii trochę łagodzą te słowa, bo o głupi, gnuśnego serca, to nie było coś bardziej, o głupi i leniwi, o wy, w cudzysłowie, nie wiem, ślepi i niedorozwinięci. Żeby nie uwierzyć, nie rozumieć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czy Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co było o nim napisane w pismach. Wiecie, dla wielu biblistów to jest wykład czy kazanie, którego najbardziej zazdroszczą uczniom. Przez te kilka godzin, prawdopodobnie to zajęło im kilka godzin, żeby dojść do tej wioski, Jezus wykładał im po kolei wszystko, co było, począwszy od pierwszych ksiąg Biblii, o nim napisane w pismach. A dla nich to było w pewien sposób nowe, chociaż te pisma powinni znać. I kiedy później wieczorem doszli już do tego miejsca, Jezus zachował się tak, jakby chciał iść dalej. Oni powiedzieli, nie, zostań z nami, przecież nie będziesz nigdzie szedł po nocy. Kiedy zasiedli do kolacji, wieczornego posiłku, Jezus złamał chleb, tak samo jak kilka dni wcześniej łamał ten chleb w czasie ostatniej wieczerzy. Wtedy otworzyły się ich oczy. Wtedy zobaczyli, kim on jest naprawdę. Wtedy zrozumieli, z kim mieli do czynienia i wszystko, co im tłumaczył. I kiedy Jezus zniknął, bo Jezus w pewnym momencie znika, pytają jeden drugiego, rzeczywiście, czy nie czuliśmy, że on jest kimś innym, że tu dzieje się coś większego? Czy nasze serce nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? I to jest fajne, bo przed chwilą powiedzieli, że nie ma sensu iść nigdzie dalej, bo już jest wieczorem, a jednak zbierają się i tą samą drogę z powrotem do Jerozolimy, pewnie 2 razy szybciej, po to, żeby powiedzieć innym apostołom, że widzieli Jezusa. I kiedy przychodzą na miejsce, dowiadują się, że nie tylko oni widzieli Jezusa, bo apostołowie mówią, tak, tak, słyszeliśmy. I nawet Piotrowi się ukazał. Łukasz nie pisze nam, jak to się stało, mówi tylko, że Piotr też już widział Jezusa. I kiedy zastanawiają się, co z tym wszystkim zrobić, Jezus pojawia się pośród nich i mówi, pokój wam. A oni znowu, zatrwożeni i pełni lęku, mniemali, że widzą ducha. Znowu apostołowie, może ci, którzy dotychczas Jezusa nie widzieli, zastanawiają się, o co właściwie chodzi, co się tutaj dzieje. A on ich pyta, a czemu się boicie? Czemu wątpicie? A oni dalej, może już z radości, nie wierzyli i dziwili się. A Jezus mówi im, przecież to wszystko, co się stało, to są spełnienie słów, które mówiłem do was wcześniej, kiedy jeszcze byłem z wami, że musi się spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Te 3 słowa to były sposób, w jaki Żydzi opisywali całe Pismo Święte. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. 2 główne wątki, takie całościowe w Ewangelii Łukasza. Ludzie, którzy nie rozumieli, co się dzieje, dlatego, że nie rozumieli Pisma, chociaż to Pismo mieli. I Chrystus, który przychodzi, żeby wykonać Bożą wolę, wolę swojego Ojca, niezależnie od sytuacji politycznej, i później, po swoim zmartwychwstaniu, przychodzi do swoich i otwiera im umysły, otwiera im oczy, żeby zobaczyli, co się stało. żeby zobaczyli to, czego byli świadkami, żeby zrozumieli, co było napisane o nim w pismach. Jak napisano, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać, i że począwszy od Jerozolimy w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście tego świadkami. Wiecie, tu nie chodziło tylko o sytuację polityczną. Tydzień temu przedstawialiśmy ją bardzo wyraźnie, w jaki sposób poganie, my, otrzymaliśmy dzięki temu dostęp do Królestwa Bożego. Ale Jezus w Ewangelii Łukasza mówi, tu dzieje się coś o wiele więcej niż kwestia, czy będziemy wolni od Rzymian, czy nie. Kto będzie nad nami panował, a kto nie. Tu się dokonuje zbawienie całej ludzkości. Bo Chrystus musiał cierpieć po to, żeby wszystkim ludziom było głoszone upamiętanie i odpuszczenie grzechów. I tak naprawdę Ewangelia Łukasza taki obraz właśnie prezentuje. Boga, który jest suwerenny, Boga, który wykonuje swój plan, mimo iż ludzie są na ten plan ślepi, mimo iż ludzie próbują w tym wszystkim rozgrywać własne życie, własne interesy, własne przekonania. I Ewangelia Łukasza mówi nam, jak ważne jest Pismo Święte. Dlaczego my, chrześcijanie, tak dużą wagę przywiązujemy do Pisma Świętego? Dlatego, że Pismo Święte od samego początku składa nam świadectwo o Jezusie. Dlaczego tak często mówimy o tym, że powinniśmy czytać Pismo Święte? Po to, żeby nasze umysły były otwarte, żebyśmy również zrozumieli. I powiem wam, bo czytamy też, że Jezus przez kilkadziesiąt dni przebywa ze swoimi uczniami, prawdopodobnie dalej tłumacząc im to, co było napisane w Pismach, to była najlepsza, najbardziej skuteczna i w gruncie rzeczy najkrótsza szkoła biblijna, z jaką mieliśmy do czynienia. Ewangelia Łukasza to tylko połowa historii. Jak pamiętacie, Łukasz jest też autorem dziejów apostolskich. I tu, gdzie kończy się Ewangelia, zaczynają się dzieje apostolskie. I niesamowite jest, kiedy przeczytać te rzeczy razem, pominąć na chwilę Ewangelię Jana, która jest pomiędzy nimi, i przejść od razu do tego, co było w dziejach apostolskich. Bo jeszcze nawet przed zesłaniem Ducha Świętego mamy pierwsze kazanie Piotra. Nazwijmy go pierwszym absolwentem szkoły biblijnej po zmartwychwstaniu Jezusa. I wiecie, w Ewangelii, we wszystkich Ewangeliach, Piotr nie odzywa się za często. Czasami jak się odezwie, to nie wiadomo, co z tym zrobić. Powiedział bardzo ważną rzecz, bo to on powiedział, złożył wyznanie, kiedy Jezus zapytał, za kogo ludzie mnie uważają, powiedział, ty jesteś Chrystusem. Ale jednocześnie później próbował Jezusa nakłonić do tego, żeby zachował się zupełnie inaczej, niż, jak wiemy, Chrystus powinien był postąpić. Kiedy widział przemianę Jezusa, to wpadł na genialny pomysł, że skoro jest tu już Mojżesz i Eliasz, to może zbudujemy 3 namioty i zostaniemy tu wszyscy. Wiecie, jak patrzymy na Piotra w Ewangeliach, to nie widać w nim wielkiego kaznodziei. Ale zaraz później, zaraz po tej szkole biblijnej, kiedy Jezus otwiera przed nimi pisma, jałć. Piotr staje i popatrzy, jak mówi. Normalnie jak bardzo doświadczony kaznodzieja. Pismo i znajomość pisma aż wylewa się ze wszystkiego, co mówi. Mężowie, bracia, musi się wypełnić pismo. Musiało się wypełnić pismo, w którym Duch Święty przepowiedział przez Dawida o Judaszu. Jego oczy się otworzyły i widzi, że wszystko, co się działo, było wypełnieniem tego, co Bóg zapowiedział wiele wcześniej. Napisano bowiem w Księdze Psalmów i cytuję kolejne słowa Dawida. I w oparciu o pismo, o to, co Bóg wypełnił, teraz my mamy postępować, ponieważ Judasz był, jego zdrada zapowiedziana, ponieważ nie ma go pośród nas, teraz musimy wybrać kolejnego, który będzie razem z nami świadkiem jego zmartwychwstania. Jakiś czas później jest Dzień Zielonych Świąt, następuje zesłanie Ducha Świętego i kiedy ludzie wokół dziwią się, co się dzieje, bo widzą no w sumie nieuczonych Galilejczyków, którzy zaczynają mówić językami, których nigdy się w życiu nie uczyli, głoszą niesamowite dzieła Boże i pytają się, co się dzieje, Piotr bez zastanowienia wstaje i mówi: mężowie judzcy i wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, nie myślcie, że ci ludzie są pijani, bo to, co się dzieje, jest wypełnieniem pisma. Jest wypełnieniem tego, o czym mówił prorok Joel. To jest o Jezusie Nazareńskim, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe cuda, gdy według spowziętego z góry Bożego postanowienia, Bożego planu został wydany. To, co się działo się według planu. No nie jest tak, że Rzymianie zniszczyli naszą nadzieję, to nie jest tak, że przywódcy żydowscy odebrali nam coś cennego. To, co się działo się z Bożego planu. I jak mówi dalej, bo Dawid wcześniej o tym mówił. Po tym pierwszym kazaniu, kiedy ci Judejczycy, mieszkańcy Jerozolimy, słuchają go, jak teraz on wykłada im pisma, mówią, co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr odpowiada im, upamiętajcie się i nie każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Na co? na odpuszczenie grzechów waszych otrzymacie dar Ducha Świętego. Wiecie, te pierwsze kazania Piotra są śladem tego, co Jezus im wytłumaczył. Po co przyszedł i w jaki sposób jego życie było wypełnieniem pism. I Piotr mówi, to wszystko się wypełniło po to, żebyście mogli dostąpić przebaczenia waszych grzechów. Żebyście mogli się upamiętać, żebyście się mogli ochrzcić i żebyście otrzymali Ducha Świętego, mieli udział w tym, co ma nadejść. Jakiś czas później jest trzecie jego kazanie. Piotr i Jan są w świątyni, w samym środku, jeżeli pamiętacie ten slajd z zeszłego tygodnia, przy Bramie Pięknej. To jest miejsce, niemalże ostatnie miejsce, do którego mogli podejść mężczyźni. Za tą bramą już mogli wejść tylko mężczyźni żydowscy i później już tylko sami kapłani. I tam był pewien człowiek, którego przynosili po to, żeby żebrał. I oni dalej nie mógł wejść, ponieważ nie był sprawny. I Piotr i Jan, kiedy są przy tej świątyni, mówią, nie mamy ci nic innego do dania, tylko Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, w którego wierzymy. I w Jego imieniu wstań i chodź. I kiedy on stał i chodził, ludzie zaczynali się zbiegać, bo stał się wielki cud. I wtedy Piotr mówi kolejne kazanie, a Jan obok niego stoi i mówi, czemu się dziwicie? Czemu się dziwicie, że takie rzeczy się dzieją? To nie myśmy to sprawili swoją mocą, ale Bóg naszych ojców uwielbił Syna swojego, Jezusa Chrystusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem. Chociaż on uważał, należało go wypuścić. Wy zaparliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście o ułaskawienie mordercy Barabasza. I zabiliście sprawcę życia, którego Bóg zbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. I mówi, ale ja wiem, że działaliście w nieświadomości. Ja wiem, bo ja sam nie miałem wtedy pojęcia, co się dzieje. Ja wiem, że my wszyscy nie wiedzieliśmy, z czym mamy do czynienia. Wy i wasi przełożeni. Ale to nieważne, bo Bóg w ten sposób wypełnił to, co od dawna zapowiadał przez proroków, że Jego Chrystus cierpieć będzie. I dlatego, że Bóg to wypełnił, dlatego, że Chrystus zrobił to, do czego został powołany, upamiętajcie się i nawróćcie, aby zgładzone były grzechy wasze i aby nadeszły od Pana czasy odnowy, ochłody, odnowienia wszech rzeczy, nowego nieba i nowej ziemi, tych rzeczy, które Bóg od dawna zapowiadał przez swoich proroków. I niech wszystkim będzie wiadome, że to, co się stało, stało się w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, ale Bóg zbudził go z martwych. I nie ma w nikim innym zbawienia. I nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które mogliby być zbawieni. I czytamy, że wszyscy inni patrzą na Piotra i nie potrafią zrozumieć, co się dzieje. Bo widzą, że Piotr i Jan to nie byli rabini. To nie byli ludzie, którzy spędzili nie wiadomo ile lat w uczelniach wyższych, studiując pisma, ale byli rybakami. Ludźmi, którzy utrzymywali się z pracy własnych rąk, którzy nie mieli czasu na zgłębianie świętych ksiąg. Ludzi, którzy wędrowali wszędzie za Jezusem przez ostatnie 3 lata i dziwili się nad ich mądrością. Skąd ta mądrość? Skąd ta wiedza? Dlaczego Piotr potrafił wyjaśniać coś, czego nie rozumieli nawet ówcześni rabini? Bo Chrystus, kiedy zmartwychwstał, otworzył przed nimi pisma. Wiecie, to jest obraz Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza ukazuje nam Boga, który mimo ludzkiej nieświadomości wykonuje swoje dzieło, a później nam je objawia. I Łukasz takiego właśnie Jezusa ukazuje. Ukazuje Jezusa, który przyszedł, aby zbawić, aby ratować to, co zginęło. Ewangelia Łukasza zawiera wiele elementów, których nie znajdziecie w żadnej innej Ewangelii. Właściwie większość, albo nawet każdy z nich, prezentuje Jezusa właśnie jako tego, który przyszedł, aby ratować. To w Ewangelii Łukasza czytamy o wskrzeszeniu młodzieńca z Nain. Kiedy wdowa, czyli kobieta, która nie miała żadnego wsparcia, straciła swojego jedynego syna, który zmarł, czytamy, że gdy już byli, nieśli go do grobu, Jezus go uzdrowił. W ostatniej chwili przychodzi z ratunkiem tej kobiecie. To tam znajdujemy historię o faryzeuszu i grzesznicy. Kiedy Jezus był na obiedzie u faryzeusza i przyszła grzesznica, która doświadczyła Jego miłości, doświadczyła Jego przebaczenia. I faryzeusz się oburza, jak to? To ty nie wiesz, kim jest ta kobieta? Jezus mówi, ja dobrze wiem. Ale tym, którym wielo przebaczono, oni naprawdę są gotowi wiele z tym zrobić. A tym, którym niewiele się przebacza, to nawet nie potrafią tego docenić. To w Ewangelii Łukasza jest przypowieść o dobrym Samarytaninie. O tym, który się pochyla nad człowiekiem potrzebującym. To tam czytamy o przypowieść o cierpliwym ogrodniku, o Bogu, który chociaż mógłby już wyciąć drzewo nieprzynoszące owocu, mówi nie, nie, obłóżmy je nawozem i poczekajmy jeszcze rok, jeszcze dwa, może wyda owoc. To tam znajdujemy przypowieść o synu marnotrawnym, o Bogu, który czeka na powrót tego, który odszedł daleko, który się zupełnie pogrążył i kiedy przychodzi, nie wypomina nic, ale przyjmuje go z radością. Tam jest przypowieść o Łazarzu i bogaczu. O tym, który przez całe swoje życie był pogardzany i odrzucany, ale później przez Boga mu to zostało wynagrodzone. Tam jest historia o Zacheuszu, o celniku, który był zdrajcą w oczach innych Rzymian, ale tak bardzo chciał zobaczyć Jezusa, że wszedł na drzewo i kiedy Jezus przechodził przez Jerycho, ostatni raz idąc do Jerozolimy, to właśnie u Zacheusza się zatrzymał, bo przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. I tylko w Ewangelii Łukasza czytamy historię, że kiedy schwytano Jezusa, Piotr obciął ucho słudze kapłana. W innych Ewangeliach też już przeczytacie, ale tylko Łukasz mówi, że Jezus zatrzymał się wtedy i uzdrowił tego człowieka. Także ten człowiek wrócił do domu, mając i jedno, i drugie ucho. Tylko Ewangelia Łukasza ukazuje Jezusa cały czas jako tego, który przychodzi z pomocą. Jako tego, który zbawia. Jako tego, który chce ratować. Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych. Te słowa znajdziecie w innych Ewangeliach, ale tylko Łukasz mówi, przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Bo z Bożej perspektywy świat zginął. Bo z Bożej perspektywy świat odszedł od Niego, był pogrążony w zepsuciu. I Bóg posyła swojego Syna, aby szedł i szukał, i aby zbawiał tych, którzy zginęli. Dlaczego ludzie tego nie widzieli? Dlaczego ludzie nie byli tego świadomi? Kiedy Jezus mówi o tym, co będzie się działo, kiedy przyjdą Rzymianie, ostrzega ich, aby nie skupili się tak bardzo na swoich sprawach, żeby nie zauważyli kolejnego wypełnienia się Pisma. I myślę, że to jest Boża odpowiedź, czy odpowiedź Łukasza na pytanie, dlaczego oni nie rozumieli. Bo bardzo, tak bardzo skupili się na własnym życiu. Jezus mówi, baczcie, aby wasze serca nie było ciężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i żeby ów dzień was nie zaskoczył niby sidło. Przyjdzie bowiem znienacka. Czuwajcie więc, modląc się przez cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Chociaż to są słowa odnoszące się do zniszczenia Jerozolimy, myślę, że są dobrze podsumowującym życiem każdego z nas. Wiecie, łatwo jest pomyśleć, że my wiemy, co robimy. Łatwo jest pomyśleć, że my się znamy na tym, co robimy w życiu. Ale jak bardzo skupimy się na tym, co mamy przed sobą, łatwo jest przestać zauważać to, co Bóg czyni. A Bóg dał nam Pismo, abyśmy widzieli, co On czyni. I to jest taka metafora nas wszystkich. Jak bardzo skupiamy się na sobie samych i na własnych planach, czasami możemy okazać się ludźmi, którzy zawiązali sobie oczy, którzy sami siebie uczynili ślepymi. Tak jak było to z tymi, którzy byli wtedy u władzy. Z przywódcami żydowskimi, z Piłatem, z Rzymianami, czy może nawet z Judaszem. Jezus przyszedł po to, żebyśmy my mogli ściągnąć tą opaskę. Żeby i nam otworzyć oczy, żeby i nam otworzyć serca, żebyśmy my zobaczyli, co Bóg naprawdę czyni wokół nas. I wiecie, i tylko w Ewangelii Łukasza jest historia, którą chciałbym zakończyć to kazanie. Historia, którą na pewno znacie, o grzeszniku, który się nawrócił w ostatniej chwili. O złoczyńcy czy złodzieju, o buntowniku, który był na krzyżu. I tak jak to Łukasz tylko potrafi, Jezus w ostatniej chwili wyciąga do niego rękę i daje mu zbawienie. I najczęściej odczytujemy tę historię właśnie jako historię o zbawieniu w ostatniej chwili, ale w tamtych czasach ta historia miała jeszcze głębszy, bo jeszcze mocniejszą dynamikę. I chciałbym ją wam krótko przedstawić. Wiecie, ukrzyżowanie to nie była taka zwykła kara. Krzyżowano przede wszystkim buntowników, którzy buntowali się przeciwko władzy Rzymu. To nie było tak, że Rzymianie mieli tylko jeden wyrok. Jak coś przeskrobałeś, to od razu na krzyż. I oni mieli też zróżnicowany system. Ale kara ukrzyżowania, kara, która była straszliwa i która z założenia swojego była pokazowa, miała odstraszać wszystkich, którzy się chcieli buntować przeciwko władzy Rzymu. Więc krzyżowano przede wszystkim tych, którzy nie chcieli robić tego, co Rzymianie im kazali. Próbowali wybijać się na samodzielność. I dlatego nad krzyżem Jezusa widniał wyrok, który z perspektywy Rzymu był bardzo dużym przewinieniem. Że ktoś chce się uważać za króla żydowskiego, podczas gdy cesarz jest tylko królem całego świata, Judei i tak dalej. Więc bardzo możliwe, że ci złoczyńcy, których czasami nazywamy złodziejami, rabusiami i tak dalej, to byli nie tylko pospolici przestępcy. Że oni w jakiś sposób byli zaangażowani w jakiś ruch narodowo-wyzwoleńczy Izraela. Może to byli zeloci. Może to byli ludzie, którzy pomieszali politykę z pospolitym rabunkiem. Ale w jakiś sposób Piłat postanowił, że ich śmierć ma być odstraszeniem dla wszystkich, którzy chcieliby się podnieść przeciwko władzy Rzymu. Więc jeżeli oni byli w jakiś sposób związani z tą nadzieją na ustanowienie siłą niepodległości, na ustanowienie siłą niezależności Izraela, dla nich śmierć na krzyżu musiała być końcem wszystkiego, co walczyli, co było dla nich ważne. Jeszcze widzą obok siebie Jezusa, nad którym jest napisane, to jest król żydowski, to jest Mesjasz. Musiało to u nich bardzo uwierać, jak kpina. I w innych Ewangeliach czytamy, że tylko, że urągali Jezusowi. Urągali tak, jak urągają ludzie, którzy są odarci ze wszystkich złudzeń, którzy uświadamiają sobie, że swoje życie poświęcili sprawie, która była ułudą. Często tak jest, że jak uświadamiamy sobie, że przez wiele lat robiliśmy rzecz, która była daleko od prawdy, to wręcz wybuchamy wrogością na wszystko, co się z takim życiem kojarzy. I jeden z nich rzeczywiście, Łukasz mówi, urągał Jezusowi. Skoro jesteś Mesjaszem, skoro jesteś Chrystusem, skoro masz nas uwolnić, to zrób to chociażby teraz. Ale drugi z tej samej pozycji, z pozycji kogoś, kto przegrał całe swoje życie, patrzy na Jezusa i robi rzecz niesamowitą. Bo jak na mnie patrzeć, on widzi. Na ludzki sposób widzi kogoś, kto się podawał za Mesjasza i który został ukarany tak samo jak oni. Ale w tej sferze duchowej on widzi, że ten, który jest teoretycznie przegranym Mesjaszem, w rzeczywistości jest prawdziwym Mesjaszem. Bo kiedy mówi do niego, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa Bożego, mówi, nie wiem, co myśmy zrobili źle. Może nigdy nie chodziliśmy za tobą, może nigdy nie słuchaliśmy tego, co robisz, ale ja widzę, że ty jesteś tym, na którego czekaliśmy. Że ty jesteś tym, który ma zaprowadzić królestwo. I wiecie, w tamtych czasach te słowa też zabrzmiały troszeczkę inaczej. Taka podstawowa zasada egzegezy mówi o tym, że kiedy czytamy o czymś, to starajmy się pomyśleć, jak tamci ludzie odczytaliby te słowa, jak oni by je zrozumieli. I zapewniam was, że rozumieliby inaczej niż my, bo my, gdy czytamy ten fragment, mówimy, że kiedy mowa jest o wejściu do królestwa twojego, to że ten złoczyńca mówi, no i kiedy pójdziesz do nieba, to nie zapomnij o mnie. Ale dla Żydów królestwo to nie było niebo. Królestwo to było zapanowanie Boga na ziemi. Do królestwa się nie szło, ale królestwo przychodziło. Więc kiedy on wypowiedział te słowa, prawdopodobnie miał na myśli coś takiego, że i kiedy przyjdziesz w swoim królestwie, pamiętaj o mnie. Bo oni na to czekali, na królestwo, które ma nadejść. I powiem wam, to trzeba naprawdę mieć otwarte oczy, żeby patrząc na Jezusa na krzyżu, kiedy się wydaje, że wszystko, co Jezus miał być, Mesjaszem i Zbawicielem, legło w gruzach, uświadomić sobie, że to wcale nie koniec, ale to dopiero początek. Że On przyjdzie jako Król i zrealizuje wszystko, co Bóg zapowiedział. I wtedy mówi, słuchaj, kiedy przyjdziesz, kiedy spełni się to, czego ja nie rozumiałem wcześniej, pamiętaj o mnie. A Jezus odpowiada mu, a ja ci mówię, że jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. I prawdopodobnie tu też nie chodziło o niebo, tak jak my myślimy. Bo wiecie, w tamtych czasach dla Żydów słowo raj oznaczało prawdopodobnie miejsce, w którym mieli czekać na zmartwychwstanie. Jezus przedstawiał to w przypowieści o Łazarzu i o bogaczu i Łazarzu. Pamiętacie, był bogaty człowiek i był biedak. Biedak żywił się ochłapami z tego stołu tego bogacza. I kiedy umarli, biedak znalazł się na tak zwanym łonie Abrahama. Starsze tłumaczenia Biblii mówią macicy Abrahama i proszę więc nie uczcie się anatomii z takich stwierdzeń. Dla nich, dla Żydów, łono Abrahama, albo inaczej raj, było miejscem, w którym sprawiedliwi mieli oczekiwać na nadejście Boga w całej swojej mocy, na ostateczne zmartwychwstanie i ostateczny sąd. A ci, którzy byli niegodziwi, mieli się znaleźć w otchłani, miejscu, w którym też czekali na ostateczny sąd, ale to nie było wcale przyjemne czekanie. Więc kiedy teraz ten złoczyńca na krzyżu upomina drugiego, mówiąc, słuchaj, uważaj, co mówisz, bo my wisimy na krzyżu, bo zasługujemy na to, ale on jest sprawiedliwy, to mówi tak, kiedy my umrzemy, on pójdzie i będzie czekał ze sprawiedliwymi, a my będziemy czekali po drugiej stronie. A Jezus odpowiada mu, wiesz co, jeszcze dzisiaj będziesz ze mną wśród sprawiedliwych. I to jest niesamowita rzecz, bo człowiek, który przegrał całe swoje życie i który zobaczył, że przegrał całe swoje życie i który w ostatniej chwili zobaczył Jezusa, którego wtedy jeszcze nawet inni nie rozumieli, zdając sobie sprawę, że czeka go straszny wyrok, Odwołuje się tylko do łaski Bożej, a Bóg mu odpowiada, nie musisz czekać na zmartwychwstanie. Nie musisz czekać na ostateczny czas. Jeszcze dzisiaj będziesz ze mną wśród sprawiedliwych. I to jest właśnie Ewangelia Łukasza. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. No to jest wezwanie do nas. Nie skupiamy się tak bardzo na własnym życiu, że przestaniemy widzieć, co Bóg czyni i co Bóg zapowiada w swoim Słowie. Bez względu na to, czy co zrobiłeś dotychczas ze swoim życiem. Nigdy nie jest za wcześnie, ale co najważniejsze, nigdy nie jest za późno. Żeby otworzyć oczy, zrozumieć, o czym mówi Pismo. Poprosić Boga o to, co poprosił go ten złoczyniec. Wspomnij o mnie. Pamiętaj o mnie. Żebyśmy byli razem w miejscu, do którego idą sprawiedliwi.